Proszę bardzo.
Mamy ja jeszcze słuchać, na... można...
Proszę bardzo, oczywiście.
Jeszcze jest kwestia taka, że ci ludzie z Ukrainy są ludzie doskonale wyszkoleni, według naj... znają najnowszą noc, potrafią ją odczytywać. Są młodsi pokolenia, bo my jesteśmy starym narodem. Także myślę, że tu też jest zakres niebezpieczeństwa, który należałoby uwzględnić.
No i legion ukraiński.
Proszę pani, no cóż, nie wiadomo jak to się skończy. Nie wiadomo jak to się skończy, jeżeli ta diaspora ukraińska nie zostanie wykorzystana przeciwko Polsce, co jest założeniem zuchwałym, że nie zostanie wykorzystana, bo takie próby z pewnością będą, ale może, nie wiem, Matka Boska, może Koniak, może nie wiem co, że nie zostanie wykorzystana, to bardzo możliwe, ponieważ kultura polska w odróżnieniu od ukraińskiej jest atrakcyjna. Bardzo możliwe, że się spolonizują, przynajmniej w znacznej części. Przynajmniej w znacznej części. No ale niestety, niestety, polskie władze, mówię o obecnym rządzie, robią kolejne głupstwo, że nie próbują tego robić, a tylko próbują, że tak powiem, edukować ukraińską młodzież w duchu ukraińskim. Co to znaczy w duchu ukraińskim? Proszę państwa, dominującą na Ukrainie ideologią polityczną jest nacjonalizm. Ten nacjonalizm ma ostrze antypolskie. I to nie tylko na Ukrainie, ale i w ukraińskiej diasporze bardzo wpływowej na terenie amerykańskim. Kiedy byłem w Kanadzie, tam miałem okazję uczestniczyć w takim zebraniu w Kongresie Polonii Kanadyjskiej z udziałem prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który był przez innych uczestników bardzo krytykowany, że prowadzi jakieś rozmowy ze Światowym Związkiem Ukraińców w Toronto. No i ja, korzystając z okazji, zapytałem go: panie prezesie, pan prowadzi z nimi rozmowy, to pan na pewno jest zorientowany, czy w tym Światowym Związku Ukraińców w Toronto jest reprezentowany jakiś inny kierunek polityczny poza banderowskim? A ten mi powiedział tak: nie tylko nie jest, ale niech by spróbował być. O, to tak to wygląda. A ten Światowy Związek Ukraińców, jak mówię, oni mieli szczęście, że Stalin był, bo gdyby nie Stalin, to Amerykanie by ich tak nie przychołubili. A ponieważ był Stalin, więc ich chętnie przychołubili, bo to był znakomity materiał na dywersję wobec Sowietów. No i to na tym patencie jadą do dzisiaj. Ale mówię, może się spolonizują. Słaba to nadzieja, ale lepszej na razie nie mamy. Lepszej na razie nie mamy.
Mamy jakieś pytania tutaj może?
Tu pan.
Można bardziej do historii, to znaczy do historii i do nomenklatury, w sensie słownika nazewnictwa. Czy niepodległość i suwerenność to są zamienne słowa, czy co?
Nie, nie. Niepodległość oznacza tylko tyle, że państwo nikomu nie podlega.
Że państwo nie podlega, to ma prawo do własnej decyzji.
No tak. To częściowo się zazębiają te pojęcia. Natomiast to, co mówiłem, suwerenność oznacza jeszcze zdolność państwa do samodzielnego ustanawiania własnych praw. Bo, jak mówię, państwo na własne życzenie może z tej zdolności zrezygnować, tak jak nasze państwo właśnie to zrobiło. Mimo że granice, że tak powiem, ma i wojsko własne, własny skarb.
Proszę. Przepraszam, jeszcze bym chciał drugie. Cały czas mnie tak nurtuje od tych tam 35 lat. Jak to? Dlaczego Zachód się nic nie nauczył? Jeżeli wojny zrobili, to znaczy dlaczego pozwolił Niemcom? Trzeba było, nie wiem, to pani Daczek mówiła, tak, że oni myślą, że mieli 5, więcej, patrz tam, 4, 5,
20.
Krótka, że po prostu, no, że wiadomo, jeżeli Niemcom się pozwolił, to oni będą...
Proszę pana...
Bo pani Daczek była, że tak powiem, out number,
w mniejszości była, tak. Myślę, że przyczyna jest taka, że po I wojnie światowej, czyli Wielkiej wojnie, Cesarstwo Austriackie się rozpadło. To już mniejsza o to dlaczego, chociaż to też jest ciekawa rzecz. Natomiast Niemcy, Cesarstwo Niemieckie też upadło, ale Niemcy pozostały jednolitym państwem, takim, jakie stworzył Bismarck. Dlaczego? Może tak, w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku Niemiec nie było, to znaczy na terenie dzisiejszych Niemiec było 1700 państw różnej wielkości, różnego kalibru, tak, tam Prusy były duże, Bawaria była duża, ale reszta to były takie, no, księstewka, tak, tak. A jednocześnie Niemcy po wojnach napoleońskich, to był też pewien ewenement, Niemcy miały największy odsetek studentów w całej Europie w proporcji do liczby mieszkańców. W tych państewkach takich groteskowych, operetkowych, było bardzo dużo młodych, wykształconych mężczyzn, którzy nie mieli żadnych perspektyw przed sobą. I na romantyzm niemiecki nałożyło się marzenie o dużym państwie z prawdziwą stolicą, gdzie można by realizować rozmaite perspektywy. I Niemcy zaczęli przygotowania do tego w latach 40. Pierwszy ruch taki, pierwszy krok został w tym kierunku zrobiony. Powstało Deutscher Zollverein, niemiecki związek celny. Ustanowiony został na obszarze tych wszystkich państw jednolity obszar celny, co dało potężny impuls rozwojowy niemieckiej gospodarce. I Bismarck wykonał następny krok. Po rozgromieniu Austrii w 1866 roku w bitwie pod Sadową, nie pozwolił jej upokorzyć, nie zlikwidował jej, chociaż właściwie było to możliwe, ale ją po prostu wypchnął ze Związku Niemieckiego, bo nie wiadomo byłoby, kto będzie kierownikiem wtedy, czy Prusy, czy Austria. Jak Austria została wypchnięta ze Związku Niemieckiego, to już było wiadomo, że Prusy będą kierownikiem. A po rozgromieniu Francji w wojnie francusko-pruskiej w 1871 roku proklamował cesarstwo niemieckie z królem pruskim jako imperatorem. I od tej pory Niemców marzenie o dużym państwie z prawdziwą stolicą i o hegemonii w skali Europy nie opuszcza. I muszę powiedzieć, że wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler to marzenie zaszczepił chyba każdemu Niemcowi. Hitler pokazał Niemcom, że mogą panować nad innymi narodami. Każdemu Niemcowi to pokazał, pozwolił mu. Takich rzeczy nikt nie zapomina. Takich rzeczy nikt nie zapomina. Niemcy się nigdy do tego nie przyznają, ale mają to we krwi. I to marzenie, jak powiadam, Niemiec nie opuszcza, tylko po dwóch nieudanych próbach narzucenia Europie hegemonii środkami militarnymi, Niemcy doszły do wniosku, zresztą całkiem słusznego w tych okolicznościach, że trzeba porzucić drogę militarną, przynajmniej na jakiś czas, i budować hegemonię europejską przy pomocy pokojowego jednoczenia Europy. Na czym polega pokojowe jednoczenie Europy? Na korumpowaniu biurokratycznych gangów rządzących państw, kierujących państwami europejskimi. Proszę zwrócić uwagę, Unia Europejska dysponuje niecałymi 2% europejskiego produktu krajowego brutto. Niecałymi 2%. I potrafiła owinąć sobie dookoła palca tych wszystkich umiłowanych przywódców, którzy już świata nie widzą poza Unią Europejską, łącznie z naszym naczelnikiem państwa. świata nie widzą poza Unią Europejską, nie zwracają uwagi na to, że poza Unią jest życie. No ale jak nie zwracają uwagi, co więcej, zaszczepiają to przekonanie młodym ludziom, którzy myślą, że to wszystko naprawdę. Proszę bardzo.
Ja tylko miałem taką króciutką uwagę, że czy to można tak przyjąć, że każde państwo suwerenne jest niepodległe, ale niekoniecznie niepodległy jest suwerenny.
Niepodległość nie jest celem. Niepodległość jest środkiem. Ja kiedyś myślałem, jak w latach 70. przystąpiłem do konspiracji, to mi się wydawało, że wystarczy odwojować niepodległość od sowieciarzy. No i właściwie wszystko mamy załatwione. Ale któregoś dnia przyszła mi do głowy taka myśl, że przecież Związek Sowiecki za Stalina, czy Chiny za Mao Tse-tunga, przecież to są państwa niepodległe. A za żadne skarby nie chciałbym tam mieszkać. No to zrozumiałem, że wolność jest celem, niepodległość jest tylko środkiem. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Czy tak prawnie jak mam sens, czy grozi nam wariant rozbiorowy jakiś? Czy na przykład Niemcy uważają, że mają całe państwo, to po co?
Grozi nam. Niemcy mogą, jeżeli karty w Europie pójdą w tas, a na przykład w lutym przyszłego roku główną siłą polityczną okaże się alternatywa dla Niemiec, co jest całkiem realne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wybory w Landach, to jest to całkiem realne. No to wtedy przy odpowiednich, jeszcze sprzyjających Niemcom okolicznościach, możemy się liczyć, czy będziemy musieli się liczyć z próbą dokończenia procesu zjednoczenia Niemiec. No i wtedy może naszej opinii publicznej, bo jeżeli Ukraina na przykład straci, a wygląda na to, że straci co najmniej 20% terytorium, to przy odpowiednio niemądrym podejściu naszych umiłowanych przywódców może się pojawić, bo ukraińska dyplomacja jest dosyć sprawna. Robią głupstwa też, ale jest znacznie sprawniejsza od naszej. Co więcej, jeszcze za komuny ukraińscy politycy nauczyli się jednej sztuki. Obcinania kuponów od prezentowania Ukrainy na arenie międzynarodowej jako państwa specjalnej troski. To na podobieństwo takiego dziecka upośledzonego umysłowo, któremu lepiej się nie sprzeciwiać, bo nie wiadomo, co ono zrobi. Czy podpali dom, czy komuś urżnie głowę, albo samo się tam, nie wiem, zarżnie i tak dalej. To lepiej mu się nie sprzeciwiać na wszelki wypadek. I oni tę sztukę opanowali i cały czas na tym patencie jadą. Więc jeżeli ukraińska dyplomacja przekona państwa europejskie i Stany Zjednoczone, że Ukraina powinna dostać rekompensatę terytorialną za ziemię utracone, to nam się wtedy powie, że wkraczamy na świetlisty szlak jagielloński i Unię z Ukrainą proklamujemy, a tak naprawdę to będzie inkorporacja. No a to wtedy, kto powstrzyma wtedy Niemcy przed dokończeniem procesu zjednoczenia? A na resztówce, dlatego mówiłem o ustawie 447, a z resztówki mogą być realizowane roszczenia odnoszące się do własności bezdziedzicznej. Więc możemy się z tym liczyć. Ze wszystkimi możliwościami musimy się liczyć. Jesteśmy państwem słabym, wbrew tym trąbadrackim deklaracjom, że tu rozstawiamy całą Europę po kątach, to jesteśmy państwem słabym. No najlepszą ilustracją tego było spotkanie Wielkiej Czwórki w Berlinie ostatnio. na które no, tam prezydent Zełenski nie został zaproszony, bo to jak on zgłupiał i ultimatum im postawił, to jasne, że go nie chcieli widzieć na oczy, ale ani Donald Tusk, no po co zapraszać Donalda Tuska, jemu się powie, wiecie, rozumiecie, Tusk, tu macie wykonać i tego. Także tak, jest to możliwe, niestety jest to możliwe.